tematu posiedzeniu Komisji Nadzoru Budżetowej. Tematami trzeciego posiedzenia jest w pierwszym punkcie analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. W punkcie drugim głosowanie wniosku na udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Trzeci punkt zaopiniowania tej oficyny i sprawy bieżące. Jeśli chodzi o analizę sprawozdania z budżetu, to może to wstępu pani burmistrz, potem będziemy zadawać pytania.
Sprawozdanie o wykonaniu budżetu za 2010 rok, tak jak część z Państwa już była uczestnikami innej komisji, to co słyszałam, no tylko jeżeli chodzi o budżet, no bardzo trudny rok, dlatego że powiedzmy, że była się ustawa o zmianach publicznych, która niejako zmieniła podejście do budżetu, spowodowała rozdzielenie zasobów bieżących i zasobów majątkowych i naznaczyła w sensie, że zasoby bieżące mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, natomiast majątkowe na majątkowe. Spowodowało to przynajmniej w naszym budżecie między innymi to, a między innymi też i kredyt, który zaciągnął no nie tylko naszą gminę, ale i większość praktycznych gmin w Polsce. To, że ten rok, tak jak powiedziałam na wstępie, był rokiem trudnym. Niemniej, no jeżeli może zacznę od takich danych ogólnych, one w zasadzie mieszkańcy miasta, to jest, notujemy spadek i 2010 rok również nie był jakimś innym, w tym sensie również zanotowaliśmy spadek liczby mieszkańców. Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia porównując 2010 i 2010 rok, był to niewielki wzrost. Myślę, że jeżeli chodzi o bezrobocie do praktycznie 2008 roku spadało, natomiast od 2008 do 2010 notujemy wzrost. Nie jest to duży wzrost w porównaniu z tymi latami, które były poprzednio. Niemniej jakiś ten wzrost notujemy. To między innymi też przez właśnie redakcje, czyli znaczy ten kryzys gospodarczy miał na pewno na to bezrobocie jakiś wpływ. Jeżeli chodzi o inne dane, takie podmioty gospodarcze, wzrost zanotowaliśmy o 6 podmiotów, które mówią o 2009 roku. Jednostki organizacyjne naszej gminy się nie zmieniły. Piątki i porozumienia, do których należeliśmy również. Natomiast akcje i udziały, wzrost zanotowaliśmy o 334 100 w porównaniu do 2009 roku. Jest to sam na koniec 2010, wynosi 54 068 503 zł. I teraz co zaplanowaliśmy w naszym budżecie, czyli na zaplanowanie podejmując uchwałę budżetową na 2010 rok, zaplanowaliśmy, że zasoby i przychody będą wykonane, taki był plan założony na 109 250 360 zł. Zmiany, które były zaplanowane w ciągu roku, ustaliły plan na 31 grudnia 2010. Na kwotę 109 740 219 zł, czyli była to kwota, jak już mówimy o planie, w zasadzie porównywalna do tej różnicy, to około 500 tysięcy na plus. Natomiast wykonanie tego budżetu, jeżeli mówimy o dochodach i przychodach, wyniosło 94 951 936 zł, co procentowo wynosi 83,5% pracy. Natomiast mówiąc właśnie o tym niewykonaniu, po wyrazach kwotowo jest to kwota 14 789 183 zł. I na tą kwotę 14 milionów niewykonania tych dochodów analizując dochody bieżące i dochody majątkowe, rozkłada to się w ten sposób, że zachodów bieżących, które zrealizowano na 2,603,278 zł, natomiast zachodów majątkowych na 12,182,562 zł. I to w zasadzie była jedna z tych przyczyn, no jedna, można powiedzieć, to była ta główna przyczyna nie wykonania tego budżetu i tych problemów, które właśnie miały wpływ później nie na taki, jakbyśmy sobie chcieli realizację naszego budżetu. Na ten 12 milionów tych zachodów majątkowych 6,614,220 to są dochody ze sprzedaży. No niestety ten rok 2010 również tu, w tym rokiem się ten właśnie to źródło dochodów zostało niewykonane, ponieważ na plan 7 milionów wykonano tylko 385,780 złotych dochodów, czyli dochodów ze sprzedaży. Natomiast drugim takim źródłem niewykonania były to środki unijne, ponieważ na plan 11,403 środków unijnych wpłynęło 5,857,000, czyli niewykonane było 5,545,722 zł. Głównie to dotyczyło gospodarczej bramy Śląska. Państwo wiedzą, że tam inwestycja do tego motywu została wstrzymana. Środki, całe te wszystkie płatności i rozliczenie tych środków unijnych zostało wstrzymane. Ono dopiero w tej chwili jest, można powiedzieć, wszystkim kwestie nadrabiane i jest ta inwestycja, ponieważ te środki, które nie wstrzymały w drugiej domu, one są sukcesywnie wpływają w tył. No i inwestycja jest realizowana w zasadzie w tej chwili bez żadnych przejść. Jeżeli chodzi teraz o wykonanie tak dochodów, mówiąc o strukturze dochodów, to dochody własne zostały wykonane w 80,4%, subwencje 100%, środki funduszy celowych 100%, dotacje z budżetu państwa 97%, dotacje z powiatu 98%, kredyty pożyczki 99%, wolne środki 100%. Czyli no, to potwierdza, że właśnie no, na wpływ na to niewykonanie miało właśnie te nasze dochody własne, o których mówiłam. Jeżeli teraz o wydatkach, to co myśmy zaplanowali, plan wydatków na, w zasadzie to co było na podjęte w uchwale budżetowej, czyli wydatki były zaplanowane na kwotę 103,420,908. Korekty w ciągu roku planu ustawiły plan na 103,910,767 zł. Natomiast wykonano wydatki na kwotę 88,261,365 zł. 100% daje nam 84,9%. Mówiąc natomiast jeszcze teraz o wykonaniu wydatków bieżących i wydatków majątkowych, to głównie to, co jeszcze nie zostały zrealizowane, są właśnie wydatki majątkowe, a wpływ na to miały również te właśnie omawiane wcześniej te środki unijne na zrealizowanie tych właśnie dochodów majątkowych. Ponieważ wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 75,351,689 100% roku daje 91,4%. Czyli można powiedzieć, że wydatki bieżące są to byśmy zaplanowali w zasadzie poza pewnymi wydatkami, ale one wynikały też z ogólnej sytuacji, że część wydatków musiała być przełożona, z racji tego, że nie było środków pieniężnych, kasowo nie było, że część wydatków musiała zostać przełożona na rok 2011. Natomiast wydatki majątkowe wykonano za kwotę 12,909,676, 100% daje 63,9%. I tu znowu się potwierdza właśnie to, że no, to, co to było wykonane, to są te wydatki po prostu majątkowe. Ja bym może miała tyle, ponieważ ja mogę mówić i mówić, gdyby się znał pytanie, tak się coś interesowało i tak jak powiedziałam, no był to rok trudny, no niemniej jakoś udało nam się to zakończyć. Natomiast jeżeli powiedzmy tutaj o tej procedurze całej absolutorium, to też w tym roku jest ona inna niż to, co było do tej pory. Państwo zauważyli też, że termin udzielenia absolutorium, czyli był 30 miesięcy, w tej chwili został przesunięty na 30 czerwiec. Także czy Państwu, bo obowiązek też jest przedstawienia Państwu tak zwanego sprawozdania finansowego, czyli bilansu. To ja może tylko powiem tak, no dwóch zdania, że jeżeli chodzi o bilans, to bilans, ja Państwu przekazałam też bilansy, są do rady. Jeżeli chodzi o bilans budżetu, bilans w zasadzie nie jest niczym innym, tylko zapisaniem tego, co się dzieje w budżecie na kontach, po prostu innych kontach bilansowych. I bilans, jeśli chodzi o aktywa, wynosi u nas, do bilansu budżetu, 2,59 m, to jest aktywa również, bo nie mamy na tej bilansie, jest to taka kwota. Może powiem tylko w dwóch zdaniach, co się składa na te aktywa, czyli na tą kwotę i na pasywa. Jeżeli chodzi o aktywa, czyli na koniec roku, rachunek bankowy wynosi 1,43,552,17 zł. Należności finansowe, czyli należnościami finansowymi były udzielone pożyczki 57,094,91 zł. To ta pożyczka, którą Państwo w 2011 roku no, zgodzili się na umorzenie. Było to podjęte uchwałą w Radzie. Należności od budżetu, czyli udziały, które wpłynęły dopiero w styczniu 2011 roku, wyniosły 7,94,251,17 zł. No i pozostałe należności, jest to różne rozliczenia, czy banku, czy 64,216,23 zł. Natomiast na pasywa naszego budżetu składają się. Są to zobowiązania i kredyty. Kwota 39,672,551,64 zł, czyli najistotniejsze, że to zadłużenie. Zobowiązania wobec budżetu, czyli to, co nam zostało na koniec roku, czyli dotyczy to rozliczeń, to są typowo takie finansowe rozliczenia, czyli zwroty dotacji, ktoś, kto wraca do budżetu później po zakończeniu roku. Jest była to kwota 274,072,98 zł. Niedobór budżetu za dany rok, czyli to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 7,317,026 zł. Skumulowany niedobór, czyli to, co się odkłada w latach, jest to minus 31,445,980 zł. I inne pasywa, a tymi innymi pasywami jest to subwencja na styczeń, czyli ta, która przychodzi w grudniu, natomiast jest ona niejako dopiero wypłacana, winna być wypłacana, ponieważ dotyczy to wynagrodzeń styczniowych i jest to kwota 875,497 zł. No i jeżeli chodzi o to takie pokrótce sprawozdanie finansowe, jeżeli mówimy o mieniu komunalnym, to mieniu komunalnym, ponieważ tutaj też zmieniło się, jeżeli chodzi o mienie komunalne, kiedyś to mienie komunalne było jako załącznik do projektu budżetu, czy projektu budżetu. W tej chwili jest to do obowiązek załączenia do sprawozdania. Państwo również otrzymali takie sprawozdanie. Ja mogę tylko powiedzieć też tutaj w tym zdaniu, że wartość finansowa naszego mienia komunalnego wynosi 469,068,462,90 zł. I na to mienie komunalne składają się, są to grunty, wypełnalność 223478 133 zł, budynki i lokale 109 159 628 zł, obiekty inżynierii 64 751 834 zł. Obiekty inżynierii to są kanalizacje, wodociągi, drogi, chodniki, plaże, zamach. Następnie inne środki trwałe 7 836 885 zł. Inwestycje rozpoczęte na 1 157 710. Wartości niematerialne i prawne, czyli wszystkie te licencje, programy 721 649 zł. Pozostałe środki trwałe 6 856 915. Zbiory biblioteczne 1 024 899 zł. Dobra kultury, czyli to co jest Muzeum Saturn, 12 303 zł. I finansowy majątek trwały, to są nasze akcje udziału, o których mówiłem wcześniej, jest to 54 068 503.
No ja bym miała tego pomysłu. Nie, tak, tak. Ja jeszcze rozpoczęcie dyskusji w tym temacie pragnę zwrócić uwagę, że komisja rewizyjna przyjęła sprawozdanie wykonania budżetu i również udzieliła swojemu burmistrzowi miasta. Mogę tutaj przytoczyć uwagi komisji, jeżeli chodzi o to sprawozdanie, bo komisja rewizyjna już sprawozdanie z wykonania budżetu się zajmowała. I jak co roku jest praktyka rewizyjna, to przyjemność być członkiem komisji rewizyjnej. Jak co roku tutaj komisja rewizyjna wzięła uwagę o mniejszym niż planowane wykonanie w 2010 roku zaplanowanych dochodów ogółem o prawie 20%. To przełożyło się na ograniczenie w realizacji wydatków własnych o 15,3%. Zmniejszenie dochodów przede wszystkim miało miejsce po uwzględnieniu dochodów z majątku gminy i jest to dochód mniejszy o 6 614 320 zł. I mniejszy niż planowane było właśnie dochody w jakichś środków unijnych, co pani burmistrz, co pani skarbnik wspomniała, o kwotę ponad 5 700 000. Tutaj właśnie no, co roku zwracamy uwagę o niezrealizowanych tych dochodów majątkowych. Nie było to zrealizowane na poziomie 35%, tak? Bo dochody majątkowe wyniosły 6 659 720 groszy, prawda? Czyli to jak gdyby ten brak realizacji w Polsce ma jakieś tam odzwierciedlenie w niewykonaniu wydatków i tu zawsze jest największy problem. I tutaj chcę się pytać, jeśli chodzi o członków Komisji Finansowej, to pani skarbnik.
Ja chciałem tylko dodać jeszcze, że prosimy o opinię, jeżeli chodzi o wykonanie dobrze,
tak, tak.
Dwie wymagane opinie o wykonaniu budżetu i o później opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Jeżeli chodzi o opinię wniosku rocznego, to jest oczywiście pozytywna opinia, jeżeli chodzi o wykonanie również, tak?
Tak.
Zwracam coś tam na jakąś uwagę regulaminów obrachunkowych?
Nie, raczej regulaminów obrachunkowych dostarczyły, że wtedy, jeżeli chodzi o ustawę stanie, czy są wszystkie przedstawione, są wszystkie wymogi, te, które mówił ustawa o finansach i ustawa o rachunkowości, czy wszystkie sprawozdania są załączone, czy jest zgodność sprawozdań tych właśnie cyfrowych z sprawozdaniem się o cyfrowym i to takie takie tylko ogólne dane. No nie
też niepokojąca jest informacja, jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, to już też pani skarbnik wspomniała. Jak również jeżeli chodzi o wykaz należności wymagalnych, tam jest ponad 10 milionów złotych, tak? Dokładnie 10 milionów 5 333 97 groszy. I tutaj już na ostatnich posiedzeniach Komisji Finansowej zwracaliśmy uwagę, czy jest możliwość poprawy ściągalności opłat czynszowych. I tu też w tym kierunku wydaje mi się należy prowadzić takie działania, żeby te opłaty czynszowe w jakimś tam stopniu były ściągalne. bo zatrzymujesz na poziomie 10 milionów złotych, też już jest takim zadłużeniem niepokojącym. Czyli co, członkowie komisji nie mają żadnych pytań, jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Czyli co, zwracam uwagę na, jako komisja budżetowa, na wykonanie dochodów własnych, tak? Jakieś wnioski członków komisji?
Na pewno wnioski będą wypełnione, bo to są plany do wyczytania sobie na tego powodu, które planujemy w budżecie, a które mają być wniosek, który na to, jak w jakiś sposób uszczelnimy na to, żeby po prostu zrobili na te tego powodu, żeby to realnie, które są zaplanowane. Albo żeby tak planować, że jest to nawet w miarę realne.
wzięty za incydent tam ponad 17 milionów złotych. Natomiast przez wiele lat, przez 2007 roku, jak już kolejne 4 lata, po 2007 roku, rok rocznie informujemy i zresztą w zakresie życia majątku, a jednocześnie po drugiej stronie planujemy wydatki. Natomiast dzisiaj sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje. Jeszcze się bardziej komplikuje w związku z organą tej ustawy. I że nawet te środki, które byśmy uzyskali w odkrycie majątku trwałego, czyli majątku działek mieszkań, i tak będziemy mogli jedynie przeznaczyć na przedsięwzięcia też typowo majątkowe, czyli na realizację poszczególnych innych inwestycji. To jest niezwykła zmiana myślenia, że musimy również szukać takich działań i zaznaczyć się po pierwsze takie działania, które zwiększą tak zwane dochody bieżące, które będą mogły być wydawane właśnie na wydatki bieżące, czyli na wszystkie inne zarządki wydatków majątkowych, czyli zarządki inwestycji, dlatego szczególne działań, powiedzmy, w tym zakresie mieszkanki, to jak najwięcej terenów gminnych sprzedać, uzyskać dochód majątkowy, ale jednocześnie, żeby rok rocznie w latach następnych również uzyskać dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za wykorzystywanie, które jakby pozwolą nam na realizację właśnie tych bieżących wydatków, między innymi właśnie na dalej na kary, bo nawet teraz problem braku środków na nabywanie wynagrodzenia będziemy mogli jedynie zrealizować, czy pan wie, panie burmistrz, wpływy z tych wydatków poprzez wpływy z dochodu jednostki. Dlatego tak pilne jest potrzebne działanie w zakresie właśnie, żeby chyba w tej chwili jedynym takim rozwiązaniem właśnie to jest właśnie podjęcie takiej uchwały w zakresie możliwości wydania mieszkań komunalnych, która oprócz dochodów będzie majątkowych, jak mówimy, że będzie z tym roku może czynić też nie duże, ale kwoty powiedzmy na poziomie około 3000 zł, jeżeli chodzi o bieżące, które mówię, są potrzebne między innymi na realizację obowiązków pracowych w innych ośrodkach.
Nie wiem, pytam, czy przyjdziemy do pana, czy to jest za przyjęciem. Czy może za przyjęciem albo moment, w programie tylko uchwalającym na udzielenie absolutora burmistrza miasta, czy to jest za udzielenie absolutora burmistrza miasta? Pan skarbnik, to jeśli chodzi o opinię materiałów pozytywnych, to zgłosimy
wydatki związane z płatą
tych idei wyszali zawodów, bo związane z płacą dywidendy, to jest przeznaczeniem na dopłaty do cen wody. Natomiast 1626 zł jest to dofinansowanie festiwalu Ave Maria. I jeszcze jedna zmiana w budżecie, jest to przesunięcie, kwoty 10 tysięcy, dotyczy ona zadania inwestycyjnych. Jest to przesunięcie z zadania inwestycyjnego Doma Ojca przy Stoszowej na dokończenie w zasadzie zadania 10 tysięcy dokończenia zadania Wojsko przy Szkole nr 7. Jest to ta kwota przeznaczona, aby można było na tym Wojsku zakończyć odbiór tego Wojska i umożliwić dzieciakom używanie tego Wojsku, co nie oznacza, że jest to koniec inwestycji, ponieważ ta inwestycja
powinna
być
proponowana
i cel
40
tysięcy. Na to, żeby zakończyć. Jest tu drobne, na przykład drobne celem i spowodowanie odbioru przygotowanego. Natomiast na przyszłe lata to jest tak, jest na roczne, tak, żeby to można było używać, natomiast na przyszłe lata trwają roczne, przyszło rozliczenie. Nie chcę kłamać na wszystko zbiernie, bo to chodzi tej trochę do.
A Karol Łownes inwestor zapłacił? Tak. Coś tam w sensie opłacił, tak?
Karol Łownes zapłacił inwestor, ale on zapłacił jeszcze w 2009 roku. One weszły po prostu do rozliczenia i
Nie było jakichś barek, to nie było problemu z tym.
Dokładnie. Tu na to jest faktycznie, jak tam się zabyli na naszym wojnie, tam była umowa na wojsku, więc faktycznie, myślę, że to się bez sensu, no ale też, jeżeli chcemy być mówić, rzeczywiście, to są zaplanowane wyborcy i inne pieniądze, robi się w tym ciągu niecałego miesiąca, czyli się odwrócę z tego, co się dowiedziałam. Nie, to mówi to na zatorni, w kwietnia i września, ale wiernie, zaraz w nocy. Jeszcze rano też padało, potem się chodzi pasy. No to można w końcu musi wiedzieć na pewno, że było to wojsko było robione, bo miał to na przykład, to po prostu było robione na zamiast otwierać. Trzeba po prostu dojść do tego, że pani Dudzi znalazła akurat takie wyjście, że że w sumie pani przedstaw można po prostu doprowadzić dynamik do tego, że nic nie będzie posiadała odpowiedzialność karna na tym wojsku. Także to na miarę. No, i tu komitet finansowy właśnie to jest ten rozsądek w wydawaniu środków. Jeżeli jakieś środki wydajemy, to po prostu żeby środki było dopilnowane, żeby środki były odpowiednio wydane, że prace, które są wykonane, które były odpowiednio zrobione. Była w przedszkolu nr 1, tak stosunkowo niedawno była zrobiona elewacja. Wszystko to w skalach. No naprawdę, to znaczy, że gdzieś tak chyba nie do końca było tego pilnowane, żeby to było zrobione uczciwie, bo no w zasadzie budynek ponownie nadaje problemu, że to jest do papiera w oświacie, że po prostu naprawienie elewacji, a ona naprawdę dosyć ten racjonalizm wydawania publicznych pieniędzy i po prostu nad tym jak pojada publicznie kupić i tego pilnować, żeby po prostu, bo po prostu nic nie zrobimy, jeżeli chodzimy na pewno z tej decyzji, to po prostu nic nie zrobimy.
To co odpowiada osoba, która po prostu inwestora jest tutaj?
Ale po prostu szkole mi się zostało.
Coś się chłopno zrobiło, to...
Ale inwestorą jest!
Pani radna, ja przepraszam, może być pani się do miejsca, nie? Chyba ten sposób pani gdzieś na to zdarzy, gdy się
to zdarzy. Co ty powiedzieć, nie?
No.
To dobrze, co nie jest. Tak może pan to nie będzie na
to. No, może. Ja myślę, że to jest drogę ministerstwa.
Dobra, to już wszystko? Się to już...
To
To jest połączenie.
Tak, nie ma
sprawy. Tak, na pewno Komisja Światowa dyskutowała o oświata w gminie, tak?
Tak.
Może poprosimy panią Marek Mieszkę, tak? Czy pani burmistrz?
Po tutaj, w tych szkołach zrobiliśmy
taką wyrysową kontrolę, prosiliśmy o wykazy biegów uzamykających do przedszkola od stycznia do kwietnia, czyli w tym okresie, kiedy dzieci najwięcej do przedszkola pochodzą, nie biegają dla formy, z niepogoda. Zeszło nam też duże jakby obniżki godzin ponadmiarowych. Przekonaliśmy bardzo nauczycieli. Bóg przeszkolił w pół, bo tam powstały wyrówki. I nie trzeba nauczyciela nauczyć tego czasu. Przeszkolaliśmy to stosować racjonalnie do ilości dzieci. Wszędzie jest tak, że po godzinie od 9 do 13 jest ten obligatoryjny czas pracy podstawowy przedszkola. Od godziny 15 do 14 dzieci nie ma, natomiast sytuacje były takie, że w tym czasie były 3-4 wychowawcze, nie krótkowne. Nie też mam nawet i po co. To rzeczy oszczędności, które nagradę dały nam około 400 tysięcy złotych w prawie rocznym, chyba tam jest to dużo. Dużo. No i w ramach tej oszczędności chcieliśmy też dołożyć klas, tak jak to robimy. Między innymi klasę piątą, która w tym roku będzie szóstą, chory numer jeden. Ponieważ trzy klasy są tam liczące na dzień naszej analizy, bo tam teraz dwie osoby doszły. 19, 18, 20, 11. To jest takie, no, nowe instalacje, ponieważ takich klas nie mamy. Tego duży.
Jak w prywatnej szkole.
Dokładnie. Zmienię stare 30-osobowe klasy. Rodzice powinni mieć wielką dużą, to się okazało, że to były te klasy, które kilka lat temu robiły taką burzę, tak klasy z mediami i tak dalej.
Mocni rodzice.
Dokładnie, mocni rodzice, więc teraz też wszystkie najpierw. Do pani burmistrz do mnie potem na komisję, komisja oświaty jednoznacznie, że są klasy, żeby pomóc tym rodzicom, pani burmistrz podjęła taką decyzję. I tych klas nie będziemy łączyć. Tak, no
potem,
że to jest kwestia 20 tysięcy do końca roku, no ale w moim jak nam brakuje 3 milionów i zawsze już jednej szkole mamy nagrodzenia, brakuje. No to każde 20 tysięcy jest dość dużą kwotą. No ale udało się. Z moralnego punktu widzenia jest to dobra decyzja, ale
to jak jest to 20 tysięcy pan tu
tak. No ale każde 20 tysięcy to każdy 20 tysięcy, każdy o 20 tysięcy. No to
ale to a to było takie były podjęcia tylko w tej szkole?
Gimnazjum jeden, natomiast tam pani dyrektor wytłumaczyła, tak, że na razie.
Nie ma.
Nie, ona wysyła mi trochę, jak to się
dzieje. Gimnazjum numer jeden też jest połączenie, tak? Tylko, że pozostajemy dalej z tym, że deklaracja
są. Na razie nic nie robi, a mam który powiedzieć mam także.
Dobrze, a połączenie klas nie ma czy tam zmniejszeniem zatrudnienia na wsi?
Zrobiliśmy ponad wymiarowy, tam łączymy fazy, tak że nic tam dzisiaj nie został zwolniony.
Tylko godzinało, godziny zastosowań, godzinało.
Dokładnie. To znaczy godziny ponad wymiarowe są też generalnie, bo one wynikają z ramówek, z programów nauczania, z ciągłości, jak tam
się ale w ramach tego połączenia. Czy właśnie to jest niezdolny wymiany godzin zatrudnionych? Bo z tych materiałów, które otrzymaliśmy, to jest i tak dalej, tych godzin ponadwymiarowych, które było poprzedniego roku.
Najwięcej wyszło na świetlica z tych łączeń, to znaczy ta sytuacja, że w wrześniu będą znowu te warunki, bo tam trochę będzie inaczej, mniej tych godzin zaoszczędzimy, prawda? O te 20 tysięcy. Natomiast generalnie nic nie straci. Wszyscy zatrudnieni na tą ciągle mają wymiar etatu, jaki mają. Zdarzyło się tam, że tych młodszych nauczyciela, które gdzieś tam mają obniżenie etatu, a będzie połączenie szkoła. Już szczerze mówiąc nie pamiętam, jak pani chciała zobaczyć. Bo tutaj zagrożnicze nie idą temu, to był początek maja. Generalnie no, to był problem właśnie z nauczycielami. Przeszkolić, ale jedna z pani uczących przeszkolić. Przeszkola 11 przeszła do szkoły numer do miejskiego zespołu szkół, a pani przeszkola 4 do szkoły numer 3. jako kolej numer 7 i kolej numer 1 otwieramy oddziały.
Tak, mam jeszcze takie pytanie, można
powiedzieć, może nie ma to. No właśnie, jest prezes finansy, czy nawet zatrudnienie do
tego. Odnośnie tu prognozy na lata 2010-2017 i biorąc pod uwagę segment na przykład finansy numer 1, gdzie mamy 237 uczniów i jest 8 oddziałów, natomiast w gimnazjum numer 2 247 uczniów i 7 oddziałów.
Prognozy, one są teoretyczne, bo wiadomo.
Chodzi mi o liczbę, chodzi mi o liczbę utworzone to oddziałów. Jest
tak, jest
gdzie tu wychodzą klasy 35-osobowe, strona 5.
Nie, bo chodzi, że najważniejsza jest ilość uczniów, bo na to.
2000 na przykład 2013-2014 rok, wiadomo, że to jest prognoza, mamy 2013 mamy gimnazjum numer 2, 247 uczniów, natomiast 2016-2017 w gimnazjum 1 i poprzednim roku wcześniejszym jest 244, 248
oddziałów. Moment, tam są klasy sportowe, które są Nie we wszystkich szkołach się to udaje, bo też jest tak, że na przykład jak to szkoły w rejonie mieszka ilość osób, która jest za duża na dwie klasy, no to muszą być przymniejsze.
No ale tu mamy jeszcze pani burmistrz, przepraszam, wejdę słowo, tu 35-osobowe klasy.
Mamy, tak. Tak, w gimnazjach, z tym, że to jest stan z maja. Część tych osób zapisuje się do tego gimnazjum, bo to jest takie wyszkowanie. I potem to wcale tak nie wychodzi, bo jak się pytałam pracownika, to pracowników, to tak w cykle, szczególnie w dwóch gimnazjach, bo tak w maju jest 35 osób, a w tym się okazuje, że tak praktycznie zapisane jest.
A jak prosimy na wór, to bo tam doczytałam w tym problemie, że chciałam powiedzieć, że chcę, że musimy zapewnić pracę, tak?
Tak.
Jak
ale
to... gdzieś
mamy
taką
problemę, nie ma
takiego. Nie ma, tak?
Nie ma.
Nawet
nie ma. Jeżeli
ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli
ktoś... Jeżeli
ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś...
Słyszałem, że coś na ruch trzeba będzie tam brać. Nie, tu zaoszczędzimy, tam tracimy ludzie, masz na ruch na to sam.
Co masz pytania?
Gdzie dzieci, która korzysta z ponad 5 godzin, to jest ta szkoła wydarzenia, tak? A teraz kolejna kłótnia mówiła, że to mam tu jeszcze, że jest to było 15%. Tak, bo to tak, że jak będą widzieć, tak najważniejsze jest kwota płacy. 90%. To znaczy 19, to znaczy jakby to, nie przeliczyłam do tego, ale to jest przeliczane od tej kwoty, bo za każdą godzinę płaci ktoś młodzież, prawda? Czyli jeżeli mamy 19% zrealizowanych dochodów, czyli 19% dzieci gdzieś tam korzysta z tym, to za to wygodnie, nie to niewielka. Jak pani radna chce dokładne rozliczenia mam godziny, miesięczny w swoich okach?
Bo teraz się zastanawiam cały czas nad tym, jak to będzie funkcjonowało od nowego roku, w jakim kierunku pójdzie. To znaczy, że ta liczba zmniejszała się z dzieci, bo będziemy się oglądać teraz panią sąsiadką, bardzo jest
inne. To na razie dyrektorzy stwierdzą, że te dzieciaki, które uczęszczają po tych godzinach, to są te dzieci, które nie mają możliwości, że tam jeżeli ktoś odwiedzi, że one i tak tym ze szkołą będą. Natomiast kto ma możliwości, no to zwykle też te dziecko wcześniej jak mam bardziej potrzebujcie, i to dziecko nie jest wyjątkowa, to zawsze się podziela.
wspomniał, że to jest doświadczenie, że jest to wiedzę na cały dzień. Zatoczyła ta opłata złotówkę za każdą godzinę, ale dzieci po prostu...
Bo wtedy była ta opłata cała, więc rodzicom nie zarazało. Natomiast teraz większość rodziców jednak usiłuje korzystać ze szkoła tylko w momentach, kiedy nie płaci.
To jest normalne, to jest rzeczą normalną. Budżet domowy ma taki, jaki ma i posiłkuje się tam sąsiadami, rodzicami, no ale to nie jest, myślę, że to nie jest dobre, bo jednak ten czas dziecko powinno w tym przedszkolu spędzać, a nie gdzieś tam po chałkach włóczyć się, bo myślę, że to względy ekonomiczne przemawiają, przyjmując, że ktoś pracuje 8 godzin dziennie, dziecko powinno 9 godzin w przedszkolu pozostać. Do tego, no zgadza się 20 zł tygodniowo, do tego wyrzeźnienie, dodatkowe zajęcia i to jakaś w budżecie na suma pieniędzy jest w stosunku do płac. To jest tylko dyskusja taka wolna, prawda? To jest tylko i wyłącznie przedszkole, prawda?
Nie wiem, czy się jeszcze to powiedzieć.
Thank you.
są plus wyżywienie i pozostałe opłaty, które rodzice czynią w sektorze, także do tego zmierzałem, a nie wycofywałem się do stanu, który mieliśmy obecnie, który mamy w tej chwili, czyli 20 złotych tygodniowo. Opłata wyżywieniowa jest stała i wynosi 5 zł za cały dzień. Oni nie rozmawiamy, natomiast w tej chwili rozmawialiśmy o tej kwocie powyżej 5 zł.
Ja chcę powiedzieć, bardzo ja mam na tym rozwiązanie autopoprawki, to znaczy zmieniamy na kwotę, żeby te podwyżki w przyszłym roku do tego poprowadzić 2 złote, czy na 2 złote 50, a opłatę tam jeżeli...
Tam nie było problemu na tyle prawne, czy to...
Nie, nie, bo to nie jest tak samo opłatą całą. Bez względu na jego 550 zł i taką drugą wersję uchwały przygotowujemy zgodnie z opinią komisji.
No ponieważ komisja między innymi ja motywowała w ten sposób, ponieważ ostatecznie dzieci pochodzące do przedszkola korzystające z tej dodatkowej, płacące tą dodatkową opłatę 19%. No, to jest bardzo mała kwota. Podwyższenie o 100%, no wydawało nam się to za dużo. Nie można być to 100%. I dlatego komisja przegłosowaliśmy właśnie te wyrzutówki podniesienie na 250, ale zależnie od na 80 zł. Ale w koncepcji za tym co mamy? Wspomnieć. No należy przypuszczać, że jeżeli ta kwota pójdzie 100% w górę, to procent dzieci jeszcze się zmniejszy. W związku z tym na trzecie roku będziemy musieli płacić czerpaną wersję, że ta nawet 80 zł, 10 czy 10.
Ja Thank you.
Nie, to się z przy na posiedzeniu rady. Czyli mamy tutaj informację.
Ja
Nie, chodzi
ale musimy to zapisywać, bo jak gdyby wydamy szkole, to nie mogą dalej tam wnioskować o oddanie koncesji i tak z góry w pół roku.
Tak, 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 tak. Ja mam takie pytanie, dlaczego Galicji piszą w KRS o oddziale w Krakowie, gdzie złożona jest załatka?
Znaczy Siedziba jest w kraju Polska, Opolski, gmina Opola. Adres Opola.
Ale
tak, a kraju Opola? Oddział w
Krakowie.
Siedziba mają w Opolu, a...
A?
Czyli ten. Opola musi na nim.
A Opola jest w Krakowie, w Krakowie w mieście.
NIP jest o Kraków. Podstępują zadania w podatku Borego też jest z Opola, a NIP jest z Krakowa. Czyli podlegają Urzędowi Skarbowemu Krakowski ze względu pewnie na miejsce zamieszkania właściciela, a mają się ze spółki w Opolu. Tak to nie. Czyli te wszystkie opłaty na przedszkolu już przygotowaliśmy razem z programem, a ustalenie się wprowadza przez gminę publiczne przedszkoli?
Tam jest dołożenie
oddziału zerowych w szkole, które jest publiczne. Tak, czyli to jest tych dwóch
oddziałów,
tak? To możemy przegłosować, kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest za? I opłaty mamy. Czy działki podejmują, czy opuszczają? Ostatnio są kolejni zadowoleni, czy głosujemy na temat przydatnej nieruchomości. To właśnie było tak, że podejmowaliśmy uchwały, jeżeli chodzi o nieruchomości. Tak, tak, tak. Ale najważniejszym jako jedna z ważniejszych uchwał jest sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków przydatnych domków chińskich i lokali mieszkalnych. W budynkach stanowiących własność gminy Czarnek. Pani burmistrz w tym temacie, czy pani Agnieszka, tak?
Dochody nie są wyższe niż
osób, które się ewentualnie znajdą w grupach socjalnych, to możemy też dać pewnej grupie mieszkańców i mieszkańców również mieszkanie komunalne. Jest to taka do końca też nie pewna, też na temat tych trwałej pracy, jeżeli chodzi o kolejne zmiany uchwały w tym zakresie. Chciałbym powiedzieć, żeby mieszkania komunalne były rzeczywiście dla ludzi faktycznie najbiedniejsze. I będzie, że tak powiem, cofnięte prawo dziedziczenia. W związku z tym po śmierci głównego najemcy te mieszkania mogą być jedynie wtedy sprzedawane w drodze na przetargu publicznego, czyli może kupić każdy. Natomiast mamy też jeszcze takie zobowiązania, jak powiedział, społeczne, czyli pamiętajmy o tym, że są to mieszkania i ten nasz czas, w którym żyjemy, szczególnie jak mówię o sobie i moich kiedyś tutaj też pomóc osoba mieszkańca, którzy żyliśmy w tamtym czasie, gdzie jak gdyby to mieszkanie było przydzielane w różny sposób. A ponadto, jak Państwo widzicie, z tym mieszkaniem się dzieje bardzo licznie, jeżeli chodzi o możliwość nabycia. Po pierwsze, bardzo wysokie bonusy klasy dla mieszkań zapadowych, gdzie można mieszkanie kupić dosłownie za 5%. Spółdzielczej za zakładną politykę, chociaż tutaj w tym względzie to powiem, że jeżeli chodzi o politykę względem członków spółdzielni, to jest taka sytuacja, że można przyjąć, iż oni te 50% jednak zapłacili jako, bo musieli płacić wkład i płacić przynajmniej 50% kredytu, więc jeżeli dzisiaj jest to darowane, to jest darowane na poziomie połowy tego. No i dzisiaj w związku z tym mówię, to propozycja 40% tej bonifikaty jest według mnie jak najbardziej zasadą, ale jest to jak gdyby jeszcze raz powtarzam kontynuacja tego, co ustaliła Rada Miejska w 2001 roku. Ja tylko powiem, że zanalizowali, przypomniałem sobie, że w tej Radzie jest przynajmniej 8 radnych, chyba 8 radnych, którzy w tamtym czasie głosowali. Uważam, że jeszcze raz mówię, to jest bardzo taka ostrożna uchwała, która była mówię, że dzisiaj chcę to kontynuować. I jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które jest w tym momencie, szanowni Państwo. Dlaczego ta bonifikata musi być taka bezpieczna? Dlatego, że mamy również, co możemy mieć do czynienia z problemem zwrotu kaucji 12-miesięczne. I może się okazać, że nie czy ktoś przewodniczący tego szkolenia, jak to się mówi, jako mieliście Państwo to radni, z panem tutaj radcą Borysem Budko, który zwraca uwagę, właśnie iż są takie przypadki w Polsce, iż kwota kaucji, która się należy kwota wzrosła, w niektórych przypadkach podobno przewyższyła kwotę, którą płacili kupujący przy tak zwanej dosyć wysokiej bonifikacji. I chcę powiedzieć tak, że chcemy też w tej projekcie uchwały, no to tak jak mówię, kontynuujemy, ale chcemy też również wziąć uwagę tych mieszkańców, którzy wyszają rzeczywiście wiele lat, czyli niedużo zamka, no i rodziny sportowej, te
najlepsze. Panu przerwę, panie Ty, a analizowali właśnie to pod względem wysokości kaucji, a wysokości wpłaty kwoty wykupu, bo nie było takiej sytuacji, że na tym się straciły, nie?
Nie, to znaczy ja mówię, dlaczego jest tak, więc na wersję ostrożności, bo nie zapewnie mnie 40% doma, a nie 80-90% doma, na tym się może okazać, jeżeli przyjmiemy, że w 2007 roku ktoś tam wpłacił 12% kaucji i ona mogła wynieść to do skąd ustala tą kwotę, lewa do wydatki, które się okaże, że nawet ci, którzy mogą się to udać, musi cały zapłacić na 8 metrów i 5 metrów wartości
Ja bym prosił raz sprawnego, to opinię pana chcieli uchwałać? Raz sprawnego?
Tak.
A czy jest dłużej dzisiaj?
Jeden podmiot to jest ZB, czyli wykonuje
sprawę, jakby administratora.
No zarządca.
Wtedy właściciela, jakby właściciela. Natomiast CRM wykonuje rolę zarządcy i zarządza również naszymi zasobami. W sumie na ten bardzo jest potrzeba około 7 milionów złotych. Jak Państwo wiecie, czy 40 temu analizowaliście te wpływy.
Ale czy prosimy o postęp, tutaj rozpatrujemy tutaj uchwałę w zakresie przydatnej modyfikaty.
Czego Państwo ode mnie oczekujecie, że wyjaśni, czy że Państwa tutaj jest kwestia przede wszystkim tego, że to Rada Gminy jest władna, po pierwsze, czy w ogóle są bonifikaty, a po drugie, w jakiej one obowiązują wysokości. Dlatego, że odbywa się to kiedyś, stan prawny mówił o tym, że powinno to być w przypadku każdej nieruchomości, teraz pozwala na ustalenie zasad. Dlatego, że to ten projekt uchwały czy te zasady pozwalają na to, żeby Rada Gminy, żebyście Państwo nie musieli co sesję na przykład każdorazowo rozpatrywać konkretne nieruchomości. Kiedyś takie problemy interpretacyjne, żeby to zostało poprawione i Państwo macie kompetencje, po pierwsze, do określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, prawda? Czyli to jest to, co Państwo wyrażacie zgodę na sprzedaż miastami, a po drugie, jako Rada Gminy, możecie wprowadzić zasady udzielania bonifikat. I teraz te zasady, w różnych miastach różnie są kształtowane. Ja do dostawek procentowych nie mogę wnikać, natomiast jakie jest niebezpieczeństwo, oczywiście w cudzysłowie, posiadania mieszkań komunalnych? Otóż największe niebezpieczeństwo jest tam, z punktu widzenia finansowego gminy, gdzie powstają wspólnoty mieszkaniowe, gdzie można przegłosować gminę. Dlaczego? Dlatego, że w tych wspólnotach mieszkaniowych jest tak, że nie już nie tylko 50%, ale w sytuacjach skrajnych nawet powyżej 20% lokatorów, czyli właścicieli, może przegłosować gminę, bo ustawa o własności lokali na to zezwala, prawda? I to jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli na wniosek co najmniej 1/5 osób dysponujących własnością, jeśli z drugiej strony jest jeden właściciel, ale to tak naprawdę dotyczy gmin albo Skarbu Państwa, oni mogą podjąć uchwałę, że będzie tryb głosowania jeden właściciel, jeden głos. I co to powoduje? Że gmina ma jeden głos i na przykład jak jest bogata wspólnota mieszkaniowa, bogaci właściciele, przepraszam, ci pozostali i oni wymyślą fundusz remontowy, bo później chcą wyremontować dach, czy chcą coś zrobić, wymyślą 5 zł od metra kwadratowego na przykład na fundusz remontowy. No i wtedy gmina już w ogóle nie jako własko, tylko jako tak jak właściciel kamienica ma obowiązek płacić to, a nie uzyskuje tych opłat od lokatorów, ponieważ ich obowiązują te stawki gminne, ten czynsz komunalny. I wtedy z budżetu miasta trzeba dopłacać do takich wspólnot. Więc to jest to merytoryczne uzasadnienie. Natomiast już jest kwestia tego, w jaki sposób Państwo jako Rada, a później jako Burmistrz będzie to realizował. Dlatego, że tu się wskazuje, że najlepiej jest to robić nieruchomościami, prawda? Żeby doprowadzać, że tam, gdzie już została uruchomiona sprzedaż, żeby jak najszybciej to zakończyć, żeby unikać tego niebezpieczeństwa. Natomiast, więc dlatego też ja rozumiem tak tą zachętę, żeby wszyscy jednocześnie składali. To jest w interesie tych mieszkańców, prawda? Żeby złożyli wszyscy przejście po tej klasce, czy po tej oświcie, czy to zależy jak nieruchomość jest podzielona. Natomiast po tym bloku się przejść, no i wtedy dostaną większą bonifikację. Natomiast tutaj z tego, co Pan Andrzej przedstawiał, takie wykazy, też są takie zaszłości, co we wszystkich gminach się dzieje, że niestety trzeba stosować dużo sytuacji, bo na początku, kiedy wchodziły te wspólnoty, wszystkie gminy popełniały bardzo dużo błędów, czyli nieruchomości po obrytach były dzielone. Najgorsze, najgłupsze, przepraszam, co może być, to nieruchomości klatkami schodowymi. Ja u siebie w gminie też to mam, że mam, że w bloku trzyklatkowym są trzy wspólnoty mieszkaniowe i każda linia jest dzielona. Więc to się zgadzało. Teraz trzeba to prostować. Natomiast ta uchwała ma spowodować, z tego co ja rozumiem do zasadnienia, możliwość właśnie tej zachęty i no niestety, no ktoś przeciwnik powie wyzywania mienia komunalnego, dalej władnik powie uniknięcia tej sytuacji, że może się okazać, że gmina będzie coraz więcej dopłacać do tego zasobu. Z prawnego punktu widzenia, bo z tego ja tutaj jestem, zawsze przestrzegam, że może być tak, że nawet będąc większościowym udziałowcem, gmina będzie te wspólnoty w mniejszości.
To jest to niebezpieczeństwo.
Ale oczywiście mówimy o dużych wspólnotach mieszkaniowych tak zwanych, bo inne prawa rządzą się tych do 7 lokali, prawda? Tych takich, bo to są tak zwane małe wspólnoty mieszkaniowe i w tych przypadkach tam jest jeszcze gorsze zarządzanie, bo tam tak naprawdę na wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd muszą się wszyscy zrobić. Więc tam uzyskać zgodę to jest.
Teraz pytanie pana Andrzeja, czy nie lepiej byłoby przed podjęciem tej uchwały wpierw przygotować takie zestawienie budynków czy nieruchomości, które jakby w pierwszej kolejności byśmy byli zainteresowani sprzedażą i na przykład, żeby sprawdzić, jak to funkcjonuje, co zapłacamy gminy, to przykładowo ograniczyć wysokość tych bonifikat do samych budynków czy nieruchomości, prawda? Była taka możliwość prawna oczywiście, żeby jak gdyby nie rozszerzać tego na wszystkie nieruchomości.
To znaczy, panie przewodniczący,
nie zależy się,
że są
oznaczone w tym, jakie... Tylko no, właśnie chcą
to jest tak, po pierwsze, zasada jest taka, zasady stosuje na poziomie kontynuującego, też przepraszam, to przewidujemy. Czyli porządkujemy cały teren prawny, będę mogą udziałować. Jest w tej chwili 41 wspólnot, w których możemy już sprzedawać mieszkania pod warunkiem, że wcześniej zapis poprzedniej uchwały polegający na tym, że wcześniej zapis przeważającym udziałem gminy. Bo o to jest sytuacja dzisiaj taka, jeżeli ta uchwała dzisiaj nie zostanie zmieniona, to znaczy w środę, kolejny nie zapis zostanie zmieniona, to nawet ten wykaz, który jest wywieszony przy wydziały gospodarki nieruchomościami, on jest niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie wydawania mieszkań komunalnych. Dlatego, że wiele wspólnot ma większościowy udział gminy. I po prostu, ponieważ ta ustawa z 2005 roku obowiązuje, to znaczy, że te wspólnoty, mimo że są uregulowane w sprawie terenowo-prawne i udziałowe, nie może być sprzedawana.
Ja jeszcze jedną, jeśli mogę, panie przewodniczący, jeszcze jedną rzecz chciałbym zaznaczyć w kwestii zbywania. Otóż decyzje zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, mieniem komunalnym, nieruchomościami komunalnymi gospodaruje wójt prezydent. Czyli decyzje co do konkretnej sprzedaży to jest wyłączna kompetencja burmistrza miasta. W związku z tym rada, takie są tylko tak jak mówię, sukces nadzory prawne, my coraz więcej mamy problemów, mówię samorządowcy z nadzorem prawnym. Generalnie mówią tak, rada jest od tego, żeby ustalić zasady udzielania burmistrza. Natomiast co do tej ewentualnej wyłączenia, oczywiście może zasygnalizować burmistrzowi, co w pierwszej kolejności. Natomiast nie może zdecydować, znaczy bałbym się jednego, żeby na przykład, czy tu być może przez nadzór to przejdzie, żeby można by było sprecyzować, które nieruchomości dostają te bonifikaty. Można by spróbować w ten sposób, tylko zawsze z nadzorem jest ten problem, że oni, jutro to będę na sesji mówił, że oni nie chcą, mimo nawet, że niektórzy to są koledzy moi, nie chcą wcześniej nic konsultować. To trzeba tak... Dokładnie tak. Oni nie chcą konsultować. Ja mam takie wrażenie, że mają tam zachowanie, kto uchyli więcej uchwał. To jest to, co przed chwilą powiedziałem dyrektorowi. Bo oczywiście, coś tam między można skonsultować. Natomiast problem z bonifikatami, z uniami jest zawsze taki, że organy nadzoru mówią tak, wy jako rada, wy jako organ możecie udzielać zwolnień, ale tak przedmiotowych. Nie można tego skierować do podmiotu. Tak jak w sprawie podatkowej, prawda? Tutaj to jest zawsze ten problem, że państwo możecie jakiś obniżać podatek od nieruchomości, ale w okresie tak, ale nie wolno tego robić podmiotowo, dlatego że to narusza zasady różnego traktowania. Tutaj, ponieważ tak to było wcześniej, prawda, ale nikt tego nie ruszał. Ja, mimo że ja bym zrobił nową uchwałę, to z racji tego, że u państwa to funkcjonuje, nigdy nadzór się nie doczepił do takiego zróżnicowania, nie zostawiamy to tak samo. Natomiast znam sytuację, że nagle po 5 latach nadzór się obudzi i stwierdzi, o nie, takie myślenie jest złe, ale tego nie chcecie. Więc tu kwestia, jak państwo na to, na pewno można wyłączyć tę sprzedaż. Wyłączyć tę sprzedaż, tak jak państwo robicie, to na pewno można, bo tak na przykład jest robione przy budynkach znowu budowanych. Jak myśmy zabudowali budownictwo za serce pod drogową pracę kierownicową, od razu wyłączyliśmy jeden sprzedaż. Bo ktoś dostał, ktoś, bo idea jest taka, no niestety tu to mogę powiedzieć, żeby ten, nie sprzedawać perełek, jak jest nowy, roczny budynek, no to nie opłaca się, tak, jak jest stuletni budynek, to jak najszybciej to wyciągnąć, żeby nie ponosić się to jest ten, oczywiście, zachęta musi być, bo no, nie można zmusić mieszkańca do kupna. I wiecie, jaki jest problem, jeśli dostaje na przykład jeden lokal, dwa lokale, prawda? Jest duże rady, decydują, że to jest bardzo problematyczne, czy kontrowersyjne, ale tylko w Polsce. Decydują się, że jest taka możliwość, że wtedy burmistrz wypowiada taką umowę, wskazuje inny lokal, tylko po to, żeby ten lokal puścić na przetargu, żeby mógł to zrobić. Tylko, że tu, no, to już nie mój pomysł. Bo 80-letnią starówkę, która całe życie mieszka, która mówi, że ona nie wykupi, no to zazwyczaj się to zostawia, wszystko mówiąc, nie, natura to rozwiąże, lokal się zwolni.
Reasumując, w bardzo prosty sposób, że jeżeli rada podejmie taką uchwałę, to i tak ostatecznie decyzja w konkretnym przypadku, nawet pani burmistrz, która będzie rozstrzygała każdy przypadek indywidualnie i to ona, mając tam wskazany interes gminy, będzie podejmowała właściwe decyzje, żeby interes gminy nie uchwały.
Który lokal pójdzie do sprzedaży? Oczywiście tych wskazanych przez państwa, ale kolejno o tym decyduje burmistrz, prawda? Tylko...
Czyli ja dajemy sygnał społeczności, że jest taka możliwość, że tych nie chciałbym się pojęcieli.
Tak, ale tak, po pierwsze jeszcze, czego ludzie też nie rozumieją, mieszkańcy, z tym się pewnie państwo też spotkacie albo nie spotykacie. Taka uchwała, która jest, ona nie daje roszczenia, czyli prawa podmiotowego po stronie najemcy, że trzeba mu sprzedać lokal.
No, to jest pani burmistrz.
Tak, bo na przykład pani burmistrz może stwierdzić w pierwszej kolejności sprzedajemy tam, gdzie są coś ruszone. Żeby nie otwierać nowych, żeby nie zrobić tego zamętu, że tu dwa, tu dwa, tu trzy. Tylko, że oczywiście to nie są wnioski, ludzie też składają wnioski o wykup, ale to nie jest wniosek do rozumienia KPA, prawda? To jest tylko tak naprawdę oferta, tak, wyrażenie woli, że chce kupić mieszkanie. Ostateczna decyzja należy do burmistrza. Poza tym bywają takie sytuacje, że na przykład nie sprzedaje się, nie wiem, lokali komunalnych w obszarze rynku. Też bywają takie gminy. Po prostu dlatego, że jak rynek jest wizytówką na przykład miasta, to wtedy robi się to po to, żeby nominać kurza remontu, bo później jak musi wspólnotę, żeby odnowiła elewację. I są gminy, które w ten sposób postępują, albo to zapisują w ogóle w uchwale, Natomiast tak jak pan przewodniczący zauważył, to jest sygnał, to jest pani burmistrz nie może udzielić bonifikacji większej aniżeli wynikającej ustawy z uchwały państwa. Natomiast i kara ostateczna decyzja, który konkretnie rozpad, to należy do pani burmistrz.
I chcę pytanie pani burmistrz, czy do pana Andrzeja, czy jest możliwość, żeby właśnie wysokość wypłaconej kaucji była wyższa niż kwota ustalona po bonifikacie z sprzedaży nieruchomości?
Mieli 90% I znam przypadki, kiedy kilka lat temu ktoś kupował za 5000 zł mieszkanie, a za parę miesięcy w sądzie wygrywał 7000 zwrotu z bonika. I teraz organ nadzoru stwierdził, że musieli uchylić ten przepis. Powiedział, że jest niezgodny i to stwierdził po chyba też 6 latach obowiązywania tej uchwały. Ustawa mówi o tym, że należy się zwrot, więc Rada Miejska nie może uchwalę naruszać ustawy o ochronie praw lokalnych. Co my robimy? To też będzie prawdopodobnie zaskarżone. W akcie notarialnym notariusz, skoro gmina sprzedaje sprzedawcą, jest dobrowolnie na to kupujący zrzeka się do wyczenia dobrowolnie. Skoro to jest dowolność, ani burmistrz sprzeda, bo działa jako właściciel, nie chce kupić, nie ma problemu. Natomiast wiem, że już ktoś to próbuje zaskarżyć w tym wydziale, bo się wydał, ale stwierdzi, że to było nieważne. Zobaczymy na ten długotrwały proces sądowy. Bo nigdy nie byłoby problemu, gdyby dało się tą kwałkę jakoś odliczać, ale nikt nie wie, ile ta kwałka
wody i te rozprowadzanie typu pozostają te same. jest taka możliwość, że jeśli takie pozostają te same na następny rok, to nie ma potrzeby wprowadzania uchwały do tej pory uchwały. Taka uchwała będzie potrzebna za rok, czy następny rok, albo przed rok, jeżeli ten zapisany jest zmian. To nie ma takich potrzeb, więc nie mieliście Państwo uchwały do tej pory uchwały. Macie Państwo uchwały, że są to dopłaty do ceny wody i do tego zaniesienia upodobające naszym takim budżetem. Na rok 2011 w budżecie zostały przewidziane środki na dopłaty przyznane w pierwsze półrocze i te są realizowane. Natomiast te wyliczone na teraz na drugie półrocze nie miały takiego finansowania, ale na szczęście właściciel podzielił zysk ZIK-u w ten sposób, że część tego zysku stanowi dywidendę, która wpływa do gminy z dochodem i gminy miasta. I ta dywidenda raczej powinna patrzeć na to, że nie zarówno na pokrycie.
Natomiast
tak, to dla mnie też
zabawa, natomiast porównanie do innych jest nie najgorsze, ale oczywiście nie ma się wypadku. Te straty powinny być jasne.
Wprowadzenie do tej materiału, a to jest takie szczególnie poziom 4,5 tysiąca. Ale to komisja wypalenia na leśniku, że komisja rozwiązała się do droga. Komisja rozwiązała, bo nie rozwiązała się do droga.
Ale to mogą być wyjaśnienia, że nie wiem, że pani powinna się zadawała o takim rzeczach, tak, no bo w sensie to, no to Tak, no, jasnym miało to koszty, które myśmy ponosili jako gmina. Wobec tego wymyślono taką formę prawną pośrodku, żeby to było to prawne, żeby trzeba było rejestrować u wojewody, czyli ośrodek wsparcia w porozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Przez te lata ustawa się zmieniała, przepisy związane z DPS-ami również. I teraz od ubiegłego roku, od wiosny, mamy zapis w ustawie taki, że osobom w podeszłym wieku niepełnosprawnym, tak dalej, macie to Państwo w uzasadnieniu, artykuł 53-91, należy się wsparcie w postaci usług opiekuńczych, takich poważnych, że ośrodek wsparcia realizuje, to tam wszystko jest napisane, że w ośrodku wsparcia mogą być realizowane całodobowe, okresowe pobyty. I ostatni ustęp tej uchwały dokładnie nie mówi. Ostatni ustęp tego artykułu ustawy dokładnie mówi tak. Ośrodkiem wsparcia, o którym mowa w ustępie 1.3, może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek małoletnich, dzieci, kobiet ciągłych, schronisko i dom dla bezdomnych albo klub samopomocy. Teraz interpretacja, bo to się rozbiega, że jeżeli w jednym napisaniu może być, gdyby było dwukrotne, byłoby to wymienione. A teraz, czy to może być, to może być tylko to, czy to jest przykładowe? Natomiast wojewoda, to znaczy Wydział Społeczny Województwa, bo tak zaczęliśmy w ogóle drążyć ten temat, to na stanowisku, że powinien być to normalny dom pomocy społecznej, to on był też zgodny z prawem. Był już jeden z inspektorów, czy dwa miesiące temu przyszedł do ośrodku integracji senior, nie wydali żadnej decyzji, bo dyrektor mówił, że robimy kroki zmierzające do przekształcenia środka integracyjnego w dom pomocy społecznej. Zmieniło się prawo, zmieniła się władza, w maju już chcieli telefonicznie jakieś deklaracje gminy, co robimy w zakresie. Więc podpisała pismo, w którym napisaliśmy, że rozeznajemy sprawę z samym Izbem, z prawą pozarną i że radni dostaną na sesję tam 20, którego już mają projekt uchwały. Potem odesłałam jako, żeby być uczciwą, pismo, że uchwała nie została podjęta, a temat będzie dyskutowany na czerwcowej sesji. Z tego co wiem, do Rady przyszło pismo, że Urząd Wojewódzki kontrolę przesyła w ostatnich dniach czerwca do ośrodka integracyjnego. Prawdopodobnie będzie to ten sam projekt, który no już tutaj był, bo to był Wydział Kontroli. I tyle. Teraz może o finansach.
I ta kontrola będzie...
Tylko o finansach, bo to jest jakby bardzo ważne. Ośrodek wsparcia, który mamy w tej chwili, działa tak, że co roku do niego dopłacamy, na przykład teraz o finansach, około 500 tysięcy złotych, tak było lata. Mamy pół na pół mieszkańcy gminy i mieszkańcy sąsiednich miast. Zawsze jest to tak, że no te około 500 tysięcy będzie dopłacane. Czyli tak jakby dla połowy osób, czyli 20 osób, nie z naszej gminy, my im zabezpieczamy pokój. Do finansów, to było to krótkie. I dopłacamy dla nich, tak, dopłacamy do nie naszych mieszkańców. To tak ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli tworzymy DPS, to po pierwsze, tworzymy parę miejsc pracy, bo jest tworzone, bo tam musi być pokojowa, musi być opiekun, musi być pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, no lekarki tam jest. Czyli ktoś, kto się tymi ludźmi opiekuje, on do tego jakby przejdzie. Tak. I teraz w momencie tak, jak liczymy koszt domu pomocy społecznej, no i robimy go zgodnie ze statutem ponad gminy, bo nie mamy w tej chwili aż takiego zapotrzebowania miasta, żeby to potrzebowało spółki. Nawet warunki to zrobić spółkę, że mogę być ponad gminy. Bierzemy roczny koszt utrzymania takiego całego seniora, wszystkie wydatki bieżące i rozdzielamy na ile miejsc, jakie mamy. Tu nam wychodzi wtedy koszt pobytu biednego pensjonariusza.
Czyli chcemy mieć kierunków niedotowania tego środka, tak? Żeby to
tak. Ustalić.
Naprawdę ja nie mam, jakby, no sama takiego domu nie prowadziłam, ale widziałam za rok 2010 rozliczenie budżetowe dużego domu pomocy społecznej.
No, to
się to po prostu zniwelowało. Oni tam nawet byli jak lekki dom. Nawet mieli lekki dom, którego nie powinni mieć, prawda? Bo to też nie powinno tak być.
Dobrze, ale jak pani zrobiła taką kalkulację, to jaki koszt... Pani wie,
że
taki szczęście,
który zrobił, dyrektor,
dokładnie. Teraz w jakim kwocie...
Teraz mamy najwyższą stawkę ustaloną w tym roku, to jest bardzo... W maju tego roku była zmiana zarządzenia, a poprzednie zarządzenie, bo nie były te koszty podnoszone, było w początku 2009 roku.
To jest dużo nieprzyjemne, no bo różnica jest jedna, to 800 zł, jeżeli to sobie pomnożyłem przez liczbę partnerszy, to ta dodatka w miastem powinna być 5000, tylko o wiele niższa, nie? Tak czysto matematycznie.
Ale nie, no czysto matematycznie, teraz to nie wiem, na jakich zasadach nie jest, tylko się wie, że o te 200, ci ludzie przeszli. Jak mówię, w innych domach pomocy jest maleńka różnica między wydatkami i dochodami, niekiedy się robi również, no, którego być nie powinno. Natomiast jest jeszcze taki podstawowy element, że jeżeli zrobimy to w tym roku, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, to jeżeli dom otwieramy w jakimś roku budżetowym, to potem przeliczamy, żeby pani Jornikińska bardzo nie jest ponad tyle nas stać. Jeszcze w ramach budżetu, które mamy. To przez te 3 miesiące możemy wziąć od pensjonariusza tylko 1717 zł, bo taka jest średnia wojewódzka.
Przyjęta na ten dany rok, tak?
Na dany rok. Natomiast w styczniu przeliczamy na te 3 miesiące i podkreślamy tam opłatę uchwałą Rady Miasta. Musi być opublikowana, czyli bardzo powiedzmy, że...
Do tych 29, tak?
Tak. Czyli w marcu już będziemy mogli korzystać z tej podwyższonej opłaty. Natomiast jeżeli teraz zostawimy, to będziemy czekać na tą kontrolę, jak przyjdzie, jak napisze, że na pewno ma być ten DPS, to otworzymy ten dom pomocy społecznej w styczniu. Cały rok
zostaje
1717 zł. No może być trochę
więcej.
A jest, ale takiego ludzie tyle dni, one zostają. Ludzie zostają. I następna, która dla mnie jest również bardzo wiążąca sprawą, kwestia opieki nad Emilią. W tej chwili mają zabezpieczone jedzenie, pielęgniarkę, spanie i rehabilitacja ruchowa w Polsce. Natomiast jeżeli tam wejdziecie, ci ludzie w większości siedzą i się patrzą.
Nie ma terenu.
Nie ma terapii zajęciowej, nie ma pracownika socjalnego, nie ma opiekuna do tych ludzi. Ci ludzie czekają.
Ale my za to płacimy, że oni wiedzą, tylko nie ma, czy nie
robią? Nie płacimy, bo tego w ogóle nie ma. My im wynajmujemy mieszkanie w pielęgniarku. Tak to wygląda. I oni siedzą i czekają. Ja tam swoje przepraszam. Inne w domach pomocy, jak się wejdzie, są ludzie tak samo starzy, tak samo chorzy, nie grób, coś się dzieje. Rozmawiają, tu jest cisza. Bo tu się nic nie dzieje. Oni są zostawieni, dla mnie to jest ważne i dla nas wszystko to powinno być ważne, że chyba, czy ja to rozumiem, wczoraj przez dom pomocy społecznej mamy możliwość przyjęcia osób do sprawy z miasta, które kiedyś pozostaną, bo pamiętajmy, że te osoby niepełnosprawne funkcjonują do końca.
11 listopada, w który umiera matka czy ojciec takiej niepełnosprawnej osoby.
No dobrze, tylko kogo będzie stać na przykład więcej, nie?
Nie ma
dokładnie.
Ale wtedy jest właśnie ciała się pustka do płaty przez linię, z której pochodzi.
Zamiast, ale jeżeli taka osoba idzie i wiedzie wtedy do dzieci Bożą, no bo szukają wtedy miejsca, no to dla tej osoby. Ja mam tylko powiem na przykładzie miejsc na piersach, miejsca taka babcia kurarzy, która wychowuje wnuk swojona. Ale ja powinnam na podstawie babci kurarzy. Babcia kurarzy wychowuje wnuczka, no, i proszę sobie wyobrazić, jakie to jest strasznie przykre dla tej osoby. To znaczy ona się stanie na siłę obecną żyje tylko dzięki temu, że to ja ma go boli, bo tych strzelać dzieci tylko da, ale ona od kilku lat świadomie szuka ośrodka w całej Polsce i ona dzisiaj ma pismo, że w momencie, w którym ona umrze, to ten domek ma miejsce gdzieś tam nad morze, no gdzieś w ośrodku
takim... A ten domek byś musiała?
To ten domek na drugi dzień trafi do tego ośrodka, tam gdzieś na drugim końcu Polski. To jest tragiczne dla rodziców. I ja uważam, że my jako miasto właśnie musimy powinniśmy stawać takie warunki, a osób niepełnosprawnych mamy naprawdę, to są takie straszne, że mamy matek, rodziców.
Co będzie? W tym momencie to jest dom dla osób z podeszłym wieku, tam jest
napisane.
Ale zawsze można, jak to pójdzie, znaleźć tam dzienny dom pomocy społecznej, rodzinny dom pomocy społecznej. No też pomyśleć w tym
kierunku. Ale to mamy na to teraz.
A pan już tego czasu nie można jakoś rozbudować, więc mamy podstawą gospodarę finansową, jest dobiorący plan życiowo-finansowy, ustalony przez dyrektora domu i zatwierdzony przez Radę Miejską w Szulanie, nie?
No
tylko to jest taki, jak to będą pisy ogólne, nie można
powiedzieć. Ale wystarczy, bo tam wszystko, nie ma tego rozporządzenia, ustawę,
to wszystko jest...
Dokładnie, ale pan mówi, że jest pewien zrozumienie.
Ja przyjmam tam, a ten paragraf, bo to może ze względu na wiek chorobę z niepełnosprawnym.
Czy to ma ustawę? Tak, 50 milionów.
No,
z
tego
poza tym, a to jest najważniejsze, bo właśnie ten jeszcze potem pomyśleć na tej niepełnosprawnej, tą kurację, bo jest.
Poza tym, to jest ważne, że po prostu, że w momencie, który jest jeszcze na tej szansę, to znaczy zmniejszy dopłata, że jako gmina będziemy dopłacać zmniejsze pieniądze, a jest to ważne, że ci ludzie właśnie tego nie wiedzą. Powiem na przykład, ja prowadziłam też w Katowicach wiele starszy korek, starszy Wyszyńskiego, właśnie takie integracyjne imprezy, to był przegląd właśnie w większości występowały osoby z DPS. No słuchajcie, nie odważy, jak te osoby sobie śpiewają, jak się cieszą, jak żyją, to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo ważne. Ja uważam, że
tam kiedyś nie regulowałem, że tam nie schody, ale tam schody nie mieli w budynku rynku. Tam może jakoś jeszcze poszła sprawa, że...
A tam, nie wiem, powie, to teraz przejęło stowarzyszenie, nie wiem, że też tam problem. Tam się coś dzieje.
Tam się coś dzieje.
Tam się coś dzieje.
Kurcz, tam było już teraz potrzebne, to była sprawa.
A szkolnie, tam jest to w tej chwili ponoć, bo nie się tego czymś zrobić, że to wrażenie. Szczególnie, to nie przewidziało każdy środku finansowy, jak czy na pretensje. I po prostu brakuje
generalnie stowarzyszenie zawierzyło osobom ze starostwa, które przygotowali im ten budżet. Może stowarzyszenie było nieprzygotowane,
jakby tam osobowo.
No nie, tam było takie przekroczenie, że się nie wyznacza.
aby Boże płaciła się na
film,
a zrobiła to ta sama księgowa i wydaje się, że dlatego sprawa wyszenia budżetu przygotowywała księgowa właśnie tego działka, bo to widzę.
Ale
na tam nie tam to
księgowa. A skoro dalej zostało się wyszło? Ktoś za likwidacją? Dwa głosy za, dwa głosy wstrzymujące.